Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj łączenie, ponieważ profesor Tytus Jaskółowski jest w pewnym oddaleniu od nas, ale i tak, za co dziękuję, przyjąłeś zaproszenie do dzisiejszej rozmowy. Tylko przypomnę, profesor Tytus Jaskółowski, profesor w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierownik Katedry Historii Najnowszej i Myśli Najnowszej Uniwersytetu w Zielonej Górze. Także autor książki Szczecin, miasto, którego nie było. Nie jest to nowość, ale jest to książka bardzo ważna, bo to jest bardzo taki ciekawy, interesujący cykl, który powstał w Biurze Badań Historycznych Oddziału Szczecińskiego, czyli jak na nas patrzono z różnych stron. I ze strony Berlina Wschodniego, i Bonn, i z Waszyngtonu, i z Pragi, więc, bo to jest cały cykl książek, ale również ze Sztokholmu. Ale dzisiaj pochylimy się nad tym, jaką politykę wobec Polski, w jaki sposób prowadziła dyplomacja, jak mówiła komunistyczna propaganda i komunistyczny żargon Niemieckiej Republiki Federalnej. Czy my w ogóle, drogi profesorze, mieliśmy relacje dyplomatyczne z Niemiecką Republiką Federalną?
Najpierw witam Państwa, witam Ciebie, dziękuję za zaproszenie i dziękuję, że po raz kolejny na przystanku możemy coś powiedzieć o serii, która nazywa się, tak wspomniałeś, Świat wobec Szczecina, serii dynamicznej, ponieważ ona opisuje relacje i oceny państw bloku, nazwijmy to ogólnie natowskiego, zachodniego, ale też państw bloku wschodniego, na to, co się dzieje formalnie w Szczecinie, tak, z uwagi na to, że Szczecin ma dosyć istotne miejsce w polityce PRL-owskiej z uwagi na przełom przede wszystkim grudnia 70 roku, ale też tego, co się dzieje się w latach 80., nie tylko przy okazji rewolucji Solidarności i korzystając z faktu, że jest to część też historii regionalnej, poprzez właśnie obserwacje, które zostały poczynione w stosunku do Szczecina albo na miejscu w Szczecinie, próbujemy, autorzy czy osoby, które koncypowały serię, próbują, autorzy poszczególnych tomów rzecz jasna, też próbują odpowiedzieć właśnie na pytanie, jak był postrzegany sam Szczecin, ale też jak był postrzegany PRL i konkludując też, w jaki sposób informacje, które przy okazji właśnie pobytu w Szczecinie fizycznie albo przy okazji obserwacji Szczecina, jak te informacje wpływały na prowadzenie polityki zagranicznej, tak? Czyli to pytanie, którym się dzisiaj zajmujemy, było oczywiście z jednej strony, ze strony czysto formalnej możemy powiedzieć, że stosunki dyplomatyczne zostają nawiązane po zawarciu układu w grudniu 70 roku, tak, tak zwanego układu normalizacyjnego między Republiką Federalną a PRL-em, tym układem, który bezpośrednio i symbolicznie wprowadzał jakby Polskę ludową w okres zmian, bo zaraz kilka dni później mamy do czynienia wszak z rewoltą grudniową. No i możemy z jednej strony powiedzieć, że te kontakty formalnie zaczynają się od początku lat 70. też jako pochodna polityki wschodniej w RFN. Z drugiej strony oczywiście wcześniej mamy, nie chcę powiedzieć kadłubkowe przedstawicielstwo, bo to byłoby nieuczciwe, ale mamy przedstawicielstwo handlowe PRL-owskie w Republice Federalnej i mamy misję handlową w Warszawie, których status po zawarciu układu normalizacyjnego będzie zmieniony i pojawił się wtedy pełne ambasady, choć znów niepełne, ponieważ w latach 80., pod koniec lat 80., zaraz przed przełomem, prowadzone są negocjacje na temat jakby ostatniego elementu, których w tej ambasadzie nie ma. Mianowicie w ambasadzie nie było ataszatów wojskowych, tak, i to był ten ostatni element. Natomiast pytanie jest, jeżeli zastanawiamy się, czy myśmy prowadzili jakąś politykę niemiecką i czy polityka była również prowadzona po drugiej stronie, tak mówiąc oględnie, no to ta polityka po pierwsze musiała się dzielić na dwa elementy. Po pierwsze siłą rzeczy PRL jako część układu warszawskiego, jako część struktury, tak nazwijmy ogólnie państw socjalistycznych, no musiała brać pod uwagę to, że jej sąsiadem jest bezpośrednio Niemiecka Republika Demokratyczna. Z drugiej strony mamy Republikę Federalną, która niezależnie od wszelkich ograniczeń i niechęci czy też budowania polityki zagranicznej PRL jako funkcji zagrożenia właśnie ze strony Niemiec zachodnich, i to zagrożenie z uwagi na to, że ono miało być cały czas aktualne i to zagrożenie miało uzasadniać po pierwsze istnienie NRD, drugiego państwa niemieckiego, jako gwaranta granicy zachodniej PRL-u, jak i też określony sceptycyzm wobec Niemiec jako całości, jakiego państwa, które może w pewnym momencie, i to patrząc w całości, nie dzieląc je na konkretne organizmy ustrojowe, w pewnym momencie może zachować się niespecjalnie lojalnie wobec Polski w kontekście granic. Mamy tutaj przykład inicjatywy Adżubeja Związku Radzieckiego, który prowadzi nieoficjalne rozmowy w Republice Federalnej dotyczące jakiejś formy właśnie budowy kontaktów, i to jest ten klasyczny przykład, który buduje określoną nieufność polskich czy ówczesnych perelowskich elit politycznych. Polityka zatem istnieje, tak?
Przepraszam, że wchodzę ci w słowo,
Tak.
czyli co, w jaki sposób były postrzegane przez zachodnie Niemcy, no bo wschodnie tyle miały do gadania również co Warszawa, Belgrad i inne stolice tak zwanych demoludów. Jak postrzegały naszą granicę zachodnią, czyli to, co nazywamy dzisiaj ziemiami odzyskanymi, czyli zachodnia, część zachodniopomorskiego, województwo lubuskie, część przecież Wielkopolski, część Śląska Górnego, Dolny Śląsk. Ostatnio w takiej dosyć ostrej wypowiedzi przypomniał Władimir Putin, czy chciał przypomnieć, czy nawiązał do polityki po prostu historycznej współczesnej Federacji Rosyjskiej, mówiąc, no drodzy Polacy, teraz parafrazuję, nie cytuję,
Tak.
przypominam, że to Józef Stalin was obdarował tymi ziemami. A jak Bonn patrzyło w takim razie właśnie na takie miasta, między innymi jak Szczecin?
No, on patrzył schizofrenicznie, tak? I ta schizofrenia wynika z realiów polityki zagranicznej, którą on musiał uwzględniać poprzez sam fakt uczestniczenia w zachodnioeuropejskim systemie bezpieczeństwa i w systemie politycznym. A z drugiej strony, no, to Bonn, tak, mówiąc kolokwialnie, ci politycy musieli uwzględnić fakt, że mają kilkanaście milionów czy kilka milionów wypędzonych osób, które mieszkały wcześniej na ziemiach zachodnich, które były potężną w latach 50., 60., 70. również i do 80. także, była potężną grupą wyborców, która mogła mieć olbrzymi wpływ na wyniki uzyskiwane chociażby przez CDU i CSU w wyborach do Bundestagu. Więc z jednej strony była potrzeba wysyłania opinii publicznej w Republice Federalnej na miejscu określonego komunikatu, że sytuacja geopolityczna, która jest, nie będzie przyjmowana do wiadomości. Tak? A powiedzmy, że określone warunki tej sytuacji geopolitycznej ułatwiały prowadzenie czy tworzenie narracji tego typu, tak? Bo dlaczego? Ona nie ma układu pokojowego, więc sprawa jest otwarta. Mówiono o terytoriach podlegających czy pozostających pod polską administracją, tak? Czyli nie ma jakby przyznania się do tego, że pewnych zmian już nie, pewne zmiany są nieodwracalne. Mamy doktrynę Hallsteina z lat 50., która generalnie odrzuca jakikolwiek możliwość kontaktu z państwem, które uznaje status quo w Europie, ale z drugiej strony mamy politykę zagraniczną, mamy czas, który płynie, i trzeba w pewnym momencie podjąć jakąś decyzję, i nie można tego powiedzieć oczywiście radykalnie wprost, ale trzeba. I dochodzimy tutaj już do lat 60., do drugiej połowy lat 60., pojawia się z tyłu nam głowy pojęcie właśnie polityki wschodniej, które jest realizowane przez socjaldemokratyczną koalicję, najpierw, później już bezpośrednio przez nowego kanclerza Willy Brandta. I częścią tej polityki jest takiej, że oczywiście nikt w kwestii formalnej nie będzie podważał celów politycznych Republiki Federalnej, czy jakiegoś zjednoczenia, gdzieś tam granica będzie w tle. Natomiast z drugiej strony, no, sytuacja też jest taka, że z tą sytuacją trzeba się pogodzić, tak? Mamy już 25 lat po wojnie, chwilowo szans na jakieś zmiany, czy rzeczywiste odtworzenie takich miejsc, czy szansa na to, ażeby takie miasta jak na przykład Szczecin by wróciły, czy sprawa granicy mogła być podjęta. No więc trzeba się po prostu z Europą Wschodnią, z całym blokiem państw, co oczywiście w tym momencie numerem jeden w tym bloku jest ówczesny ZSRR. No, trzeba się po prostu z tym obozem jakoś dogadać i mieć nadzieję, że poprzez próbę tworzenia jakichś kontaktów, próba rozwoju kontaktów, rozwoju gospodarczych, kontaktów gospodarczych, najpierw doprowadzimy do jakiejś formy odejścia od takiej radykalnej niechęci wobec siebie, nieutrzymywania kontaktu i może po prostu w perspektywie 20-30 lat później dojdzie do sytuacji, w której będzie możliwe zjednoczenie sprawy granic. Oczywiście gdzieś tam są w tle, ale jesteśmy w tej formie, mówię, jesteśmy w formie hipokryzji. Tak? Natomiast ta hipokryzja oczywiście...
Profesorze, zgadzasz się z taką tezą? Również tutaj w przystanku Historia taką tezę stawiał w oparciu o badania, nie o swoje tam wymysły, dr Krzysztof Rak, który mówił, że celem strategicznym, nie tylko tym bieżącym, taktycznym, nie tylko biznesowym, czyli rura za gaz, było de facto doprowadzenia do zjednoczenia Niemiec. Z tym się zgadzasz?
To zjednoczenie było zawsze, tak? No bo mamy... Pamiętajmy, że mamy podział ostateczny od 1949 roku, tak, kiedy powstaje Niemiecka Republika Demokratyczna. I zobaczmy nawet, jeżeli dochodzi do symbolicznych wystąpień jeszcze Willy Brandta, chociażby w Berlinie, tak, przy okazji powstania muru berlińskiego w 1961 roku i wcześniej. On nie mówi o NRD, on mówi o strefie. Są mieszkańcy strefy, mieszkańcy stref. Tak? I cały czas wysyłany jest ten komunikat, że ta sytuacja, która jest, no jest nie do przyjęcia. Ale z drugiej strony mamy ten polityczny realizm, tak, że no ta sytuacja jest nie do przyjęcia i żaden rząd, niezależnie od partyjnej proweniencji, nie pozwoliłby sobie na powiedzenie, dobra, rezygnujemy ze zjednoczenia Niemiec, tak, niezależnie od tego, jak trudne, jak wirtualne byłoby to podejście i byłaby ta myśl, ale ta myśl formalnie zostaje, tak. No, biorąc inny przykład, ja nie wyobrażam sobie sytuacji, niezależnie od tego, jak wygląda granica, chociażby między Koreą Północną a Południową, że rząd Korei Południowej w Seulu przygotuje w pewnym momencie jakieś oświadczenie polityczne, gdzie będzie expressis verbis stwierdzone, sorry, ale zjednoczenie w ogóle się nie uda, zapomnijmy o tym. Tak? Nie będzie czegoś takiego. Natomiast będzie rozmaita forma kontaktów, będzie się próbować albo i nie, albo będzie dialog skuteczny albo nie. I ten dialog na pewno nie doprowadzi do natychmiastowego, nie wiem, zlikwidowania linii demarkacyjnej w Panmunjomie, nie wiem, likwidacji zasieków i tych całych zabezpieczeń granicznych. Natomiast w kwestii formalnej, no, strategicznym celem będzie jak najbardziej zjednoczenie. Tak? Tym bardziej, że wiadomo jest i tutaj strony tego nie podważają, że ostatecznym elementem czy ostatecznym momentem, w którym ma dojść do uregulowania sprawy granic, ma być traktat pokojowy. Tak? I ponieważ taka konstrukcja funkcjonuje, łatwiej w tym momencie rozmaitym rządom, niezależnie od form prowadzenia dyplomacji mniej lub bardziej jawnej z państwami Europy Wschodniej, no zawsze każdy rząd Republiki Federalnej Niemiec będzie wysyłał taki komunikat. On będzie czasami bardziej intensywny przy okazji chadecji, bo ona jest bliżej związana ze środowiskami wypędzonych. Będzie łagodniej prezentowany przez środowiska socjaldemokratyczne, które uznawało, że jeżeli do takiego procesu dojdzie, to ma dojść po kilkudziesięciu latach poprzez formę jakiegoś dialogu albo zmiany przez zbliżenie, jak to się ładnie ówcześnie nazywało po niemiecku, ale ten cel polityczny zostaje, a wszystkie pozostałe elementy w rodzaju, nie wiem, reparacji, w rodzaju problemu mniejszości, w rodzaju problemu wyjazdów, no to też są kwestie technologiczne, które oczywiście obciążają relacje albo też dają określone argumenty, które mają pomagać w realizacji celów jakby bieżących związanych z kampanią wyborczą, tak, albo już później pomagają w prowadzeniu już konkretnych, mówię tu już o końcówce lat 80. i procesie zjednoczeniowym, i te elementy już techniczne pomagają po prostu w realizowaniu poszczególnych celów polityki, tak, także nawet kiedy już wiadomo w 89 roku, że to zjednoczenie już jest bliżej niż dalej.
No dobrze, to jeszcze tylko powróćmy do tego roku 1970 z tego względu, że można powiedzieć, że Władysław Gomułka odniósł duży sukces, bo de facto z Bonn załatwił sprawę naszej granicy zachodniej. Ale jakiś czas później, w połowie grudnia, w końcówce grudnia, no, wybuchają bardzo poważne, gwałtowne niepokoje społeczne. To są skutki zapowiedzianych podwyżek, a także no, zwiększenia norm produkcyjnych. ze względu na naszego wschodniego brata, czyli Związek Sowiecki. O tym się ciągle zapomina. Czy zachodnie konsulaty, w tym konsulaty, placówki dyplomatyczne, były w stanie monitorować te wydarzenia? Czy dopływały jakiekolwiek informacje do krajów zachodnich o tym, co się dzieje? Warto przypomnieć, że komuniści w takich sytuacjach już poza stanem wojennym stosowali taką taktykę całkowitej blokady informacyjnej. Jak to było w grudniu 1970 roku na Wybrzeżu, w Gdańsku, w Gdyni, ale także w Szczecinie?
W tym momencie troszkę paradoksalną tezą będzie to, co teraz powiem, ale może rzeczywiście też było tak, że podpisanie układu normalizacyjnego, bo tak on się kolokwialnie nazywał, trochę doprowadziło do tego, że polityka informacyjna troszkę, czy blokady informacyjne troszkę były mniejsze. Tak? To nie oznaczało oczywiście, że nagle powstał konsulat Republiki Federalnej Niemiec we Szczecinie, czegoś takiego nie było, ale ogólna szczelność informacyjna systemu była mniejsza. I rzeczywiście dzięki temu władze RFN wiedziały, czy taka jest narracja, która pojawia się w dokumentach dyplomatycznych, że nie do końca podwyżki cen były tym głównym elementem, który prowadzi do wybuchów społecznych, ale jeżeli na przykład chodzi o Szczecin, właśnie to, co powiedziałeś, ten drugi element, mianowicie to, że pojawiają się normy produkcyjne, pojawiają się normy w stoczniach, pojawiają się normy na przygotowanie właśnie dla strony radzieckiej ówczesnej jakiejś ilości statków i te normy i te pojawiam zamówienia, tak to nazwijmy, są absolutnie nie do wykorzystania. To jest ten zaczyn buntu. Buntu także dlatego, że mamy do czynienia z przemysłem stoczniowym. Ten przemysł jakby z natury rzeczy wymusza kontakty zewnętrzne. Te kontakty zewnętrzne są, to znaczy robotnicy nie tylko są najbardziej wykwalifikowani zdaniem dyplomatów w przemyśle stoczniowym, oni mają też największy poziom świadomości właśnie z uwagi na kontakty zewnętrzne i dzięki temu to właśnie w miastach stoczniowych, w miastach morskich, takich jak Szczecin, takich jak Trójmiasto, w takich ośrodkach tam dochodzi do głównych protestów. Skąd brano informacje? No, powiedziałem, że konsulatów nie ma. Konsulaty, jeżeli są, to konsulaty są państw skandynawskich. I tu mam pierwszy element, skąd brano, czyli po prostu korzystano z informacji, które przychodziły przez państwa skandynawskie, czerpane na miejscu. Oczywiście z pełną świadomością tego, że mówimy tutaj o jakiejś formie plotek, niedomówień, szeptanej propagandy, no bo jeżeli mamy na przykład załogi statków, które stoją w porcie, tak, i coś tam słyszą, bo mają po prostu jakiś sprzęt radiowy, nie mogą wejść do portu, ale rozmawiają ze sobą, czasami dochodzi do jakichś kontaktów, nie wiem, z obsługą portu i tam pojawiają się, oczywiście przy założeniu, że istnieje jakaś forma komunikacji językowej, że gdzieś jest znajomość polskiego albo, nie wiem, angielskiego albo innych języków i w tym momencie dochodzą właśnie informacje o tym, co się teoretycznie dzieje w Trójmieście. Drugi element to są przepytywania, znowu właśnie, jeżeli nie mamy informacji na miejscu, to musimy brać je jakby z otoczenia politycznego, próbujemy przepytywać polskich podróżnych, czy też podróżnych, którzy przyjeżdżają na granicę wewnątrzniemiecką i pytamy, czy też przypadkiem, to nie jest przypadek, ale po prostu funkcjonariusze służb granicznych zachodnio-niemieckich mają wewnętrzną, nazwijmy to, mają wewnętrzne wytyczne, żeby względnie taktownie, nie wzbudzając jakichś podejrzeń bez żadnej takiej dzień dobry, co się stało w Szczecinie, prawda, dwa dni później, nie, ale że jeżeli przy okazji odprawy granicznej pojawiały się jakieś sygnały, no to te sygnały są zbierane i tak na przykład zbierane są też informacje o tym, czy ewentualnie ktoś przypadkiem w trakcie tranzytu widział jakieś ruchy Narodowej Armii Ludowej, NRD, tak. Nie mamy rewolucji technologicznej jeszcze, ona pojawia się 20 kilka lat później, więc te wszystkie dane, które obecnie zbierają satelity, drony i inne urządzenia, no, w tym dochodziły przez szeptaną propagandę do Niemiec Zachodnich. I trzeci element też bardzo interesujący, przesuwamy się tak od Szczecina, tak, mówiliśmy o granicy niemiecko-niemieckiej, mówiliśmy o tranzycie, ponieważ mamy 2 lata od 1968 roku i w związku z powyższym dosyć dużym centrem, hubem, jakbyśmy współcześnie nazwali, w którym pojawia się bardzo duża część osób wyjeżdżających z Polski z wielu powodów. Tym centrem jest Wiedeń. Wiedeń, język niemiecki, łatwość poruszania się nie tylko Austriaków, ale też zachodnio-niemieckich dyplomatów i tam próbuje się zbierać informacje dotyczące tego, co się dzieje w Polsce. Dlaczego? No bo osoby z które wyjechały w 1968 roku, które wjeżdżają na miejscu, cały czas próbują zachowywać jakiś kontakt z Polską, próbują kontaktować się, próbują dzwonić, próbują przekazywać poprzez osoby wyjeżdżające jakieś informacje i tam też pojawia się jakaś forma informacji o tym, co się dzieje w 70 roku w grudniu w Polsce. I znów, o ile mówiliśmy o tych normach, mówiliśmy o tym, że sytuacja jest trudna także z uwagi na podwyżki. Jeżeli chodzi o kierunek wiedeński, to ten kierunek przynosi informację o tym, to już dosłowny cytat, że na przykład sytuacja zaopatrzeniowa jest podobna do tego, co było w okresie stalinizmu. Tak? I to z kolei znów, i mimo że jest to informacja mocno spekulatywna, ale ona potem powoduje na przykład to, że w momencie, kiedy już mamy Edwarda Gierka i kiedy ekipa Gierka zaczyna jakby wstępny etap konsolidacji swojej władzy, no to z punktu widzenia Republiki Federalnej Niemiec to nie jest coś pożytecznego, tak? Mimo że my w ogólnej historiografii rozpatrujemy postać Edwarda Gierka jako tej osoby, która próbuje wyjść na zachód. Tymczasem pierwsze komentarze zachodnio-niemieckich dyplomatów oceniające jego postawę związane są z tym, że to raczej Edward Gierek raczej nie będzie taką osobą, która będzie przychylnie patrzyła chociażby na zjawiska migracji do Republiki Federalnej Niemiec, już niezależnie od tego, czy jest to migracja osób pochodzenia niemieckiego, czy też nie. Dlaczego? Ponieważ Edward Gierek jest osobą, która dużą część swojej kariery partyjnej, zanim dochodzi na szczyt, spędza w Katowicach. To jest osoba, która jest świadoma, jak ważny jest element posiadania kompetentnych pracowników w przemyśle. I teraz z punktu widzenia Republiki Federalnej Niemiec nie widziano powodu, dlaczego by Edward Gierek, który teoretycznie chciałby modernizować PRL, i też z jakiego powodu on ma pozbyć się wykwalifikowanych pracowników. Tak? I to jest w tym momencie też taki element dla nas, który pokazuje zupełnie inaczej albo odwrotnie wobec naszego postrzegania historii, ta historia może być analizowana przez dyplomatów, czyli taką grupę zawodową, która może nawet ma jakąś tam osobistą sympatię wobec kraju, w którym rezyduje, ale ta osobista sympatia nie jest elementem, który będzie decydowała o tym, czy i w jaki sposób informować o tym, co się w kraju rezydowania dzieje.
To jest taka trochę, wiesz, klasyka gatunku. Każdy, kto miał w
Ale
dłoniach
chyba
przynajmniej.
zapominamy o tym trochę, patrząc też na to, co się
To
dzieje w stosunkach
prawda.
polsko-niemieckich pod koniec lat 80. czy na początku lat 90.
To prawda. Tutaj jest duży problem z oceną sytuacji międzynarodowej i ciężko się w Polsce rozmawia o sytuacji międzynarodowej, ale każdy, kto chociaż raz czytał, czy miał w dłoniach, czy przeglądał książkę Henry Kissingera, Dyplomacja, dobrze wie, jak ów były polityk, badacz, znawca stosunków międzynarodowych, opisuje relacje na przykład dotyczące Polski i w ogóle dużych gier międzynarodowych. No, to jest gra dosyć cyniczna, gdzie mówię o polityce międzynarodowej, gdzie ciągle jednak obowiązuje darwinizm społeczny. Czy tego chcemy, czy nie? Kwestia taka, bo jest jeszcze taki bardzo ważny czynnik. Oczywiście on tam powraca w różnych dyskusjach, jak się o innych sprawach rozmawia, czyli słynny garnizon w Szczecinie. Garnizon wojsk w Szczecinie był tak samo ważny w PRL-u, jak ważny jest w III RP, tylko dzisiaj oczywiście inną funkcję pełni,
No,
ale
kierunek się
on,
zmienił, tak mówiąc
kierunek
tak
się
kolokwialnie.
zmienił, tak, ale no właśnie, jaką rolę w okresie PRL-u pełnił garnizon szczeciński, bo tam swoją karierę wówczas już wykuwał bardzo skrupulentnie, wspinając się po szczeblach tej kariery wojskowej, politycznej, generał Wojciech Jaruzelski, który w grudniu 70 roku był nie gdzie indziej, ale właśnie w Szczecinie.
Pierwsze zastrzeżenie, ja nie jestem historykiem wojskowości, tak, więc to, co będę mówił, tylko może być postrzegane tylko i wyłącznie przez pryzmat, nie wiem, historii najnowszej albo postrzegania umiejscowienia, nie wiem, związków taktycznych i ich faktu ich umiejscowienia, wpływu ich umiejscowienia na politykę. Po pierwsze, jednostki, które stacjonowały powiedzmy w okolicach Szczecina, tak mówiąc tak ogólnie i nie precyzując, no byłyby w przypadku rozpętania III wojny światowej, tak, no byłyby związkiem taktycznym, który uderzałby w kierunku Danii. Dania to jest przejście, wyjście na Morze Północne, więc jeden z bardziej strategicznych teatrów działań wojennych tego potencjalnego konfliktu. Tak? To jest jeden element, który wymuszał jakby potężną obecność związków taktycznych, bo te związki taktyczne wiązały również określone związki taktyczne po drugiej stronie, czyli związki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Drugi element, o którym też musimy pamiętać, to jest element wewnątrzpolityczny. W momencie, kiedy mamy duże ośrodki przemysłowe, gdzie mamy potężne zbiory czy potężne ilości klasy robotniczej, gdzie mamy kilkanaście tysięcy robotników, którzy chodzą do fabryk, w skrajnym przypadku, w przypadku jakichś wystąpień politycznych, no to jest to siła, która mogłaby traktować ówczesną władzę, tak, w sposób całkowicie nieprzewidywalny. Władza znała przykłady z Węgier z 1956 roku, gdzie dochodziło do samosądów, gdzie dochodziło do szturmów na siedziby bezpieki, siedziby ówczesnych władz węgierskich. Tak? Mamy przykład 1968 roku z Czechosłowacji, tak? Czyli pewna obawa również z 1953 roku, gdzie było widać, że protestujący w 1953 roku w czerwcu robotnicy mogli swobodnie poruszać się przez Berlin, gdzie jednostki NRD-owskich sił bezpieczeństwa, tak to nazwijmy, no były w zasadzie bezbronne i dopiero interwencja Armii Czerwonej sprawiła, że powstanie berlińskie zostało spacyfikowane. W związku z powyższym określony bardzo silny garnizon, nawet jeżeli nie jest expressis verbis planowane jego bezpośrednie użycie do, nie wiem, tłumienia zamieszek, no ale sama prezencja takiego garnizonu po prostu wewnątrzpolitycznie istniała. Trzeci element, tu trochę zapomniany, no, stosunki między NRD a Republiką, a Polską Rzeczpospolitą Ludową były trudne. Szczecin był miejscem, w którym zaraz sąsiadowały jednostki polskie z dużym garnizonem Armii Czerwonej. Przez Szczecin, który łączy jest portem, mimo wszystko nie Świnoujście, ale Szczecin jest portem rzecznym i przede wszystkim opiera się na Odrze. Przez ten Szczecin przechodziły ładunki i olbrzymia część handlu Czechosłowacji. Ten handel musiał być jakoś zabezpieczany, tym bardziej, że nie mówimy tutaj o jakichś drobnostkach, masowcach czy jakichś elementach, które są częścią normalnego handlu. Mówimy o broni, mówimy o elementach, które musiały podlegać, powiedzmy, bardziej szczegółowej kontroli, ponieważ wiemy, że w 1956 roku w Polsce różnie mogło być z zachowaniami Armii Czerwonej i różnie mogłyby również polskie jednostki w 1956 roku się zachować, no to taki element, taki polski garnizon poprzez samą obecność, no to teraz mówimy oczywiście o elemencie czysto politycznym, on szachuje jakieś jednostki Narodowej Armii Ludowej, on szachuje jednostki Armii Czerwonej, które są w Świnoujściu. Ja nie mówię, że były jakieś konkretne plany, tak, dotyczące jakichś konfliktów, ale w przypadku jakiegoś przesilenia politycznego, no to w tym momencie ten element prezencji, jak ja nazywam, on po prostu istnieje. No, po prostu istnieje. Tak? Jest taki, przepraszam za wtręt, ale w trakcie Karnawału Solidarności siłą rzeczy ambasady państw socjalistycznych usiłowały się dowiedzieć, jak ewentualnie w przypadku jakiegoś przesilenia politycznego zachowa się armia. I pojawiła się notatka, która została sporządzona przez Stasi, ona dotyczyła przyjęcia, na których właśnie w czasie Karnawału Solidarności, na przyjęcie w ambasadzie Węgier, ówczesnych Węgier, miał się pojawić ówczesny już minister Czesław Kiszcza. Teraz znów, no to jest recepcja domniemanej wypowiedzi generała Kiszczaka, tak? I ta wypowiedź brzmi: jeżeli dochodzi do interwencji Armii Czerwonej militarnej w Polsce, to Kiszczak, on nie gwarantuje, w jaki sposób zachowa się w tym momencie Polski Korpus Oficerski. Jeżeli taki komunikat jest, w tym momencie mamy bardzo silną obecność wojskową Ludowego Wojska Polskiego w Szczecinie i rzeczywiście Szczecin jest takim miastem, gdzie może być możliwa późniejsza kariera wojskowa. I zarządzanie jakby konkretną jednostką rzeczywiście może być przepustką do dalszej kariery w Warszawie. No to jeżeli połączymy tego typu fakty, no to w tym momencie mamy pewne zabezpieczenie polityczne poprzez sam fakt istnienia określonych związków taktycznych. A że to nie jest zupełnie teraz to, co powiedziałem, to nie jest tylko jakaś fantastyka polityczna, bo kiedy przyjrzymy się wydanej w 1999 roku książce Postaci znienawidzonej przez PRL-owską propagandę. Mówię o Kasparze Weinbergerze, ówczesnym, dawniejszym sekretarzu obrony Stanów Zjednoczonych, tak, jest w propagandzie PRL chyba. Nawet przedstawiciele ziomko z zachodnich niemieckich nie byli tak zohydzani jak Kaspar Weinberger. I w jego książce pod tytułem Następna wojna światowa, której opisywał hipotetyczne scenariusze możliwych konfliktów, ten Szczecin jako miejsce najpotężniejszych polskich sukcesów hipotetycznej wojny, która miałaby się zacząć od inwazji rosyjskiej na Polskę, no to ten Szczecin jest miejscem kluczowym. Tak? Więc to też chyba nie jest przypadek.
To
też
prawda.
Chyba nie jest przypadek, a ważnym elementem jest to, że książka w 1999 roku wychodzi przed pewną ważną nominacją prezydencką w Rosji i rzeczywiście jeden ze scenariuszy, który Kaspar Weinberger opisuje, to jest scenariusz sfrustrowanego funkcjonariusza służb i mówię, jest to przed nominacją, co bardzo ważne. Funkcjonariusz sfrustrowany, który służy w Niemczech Wschodnich i jest traumatyzowany tym, co widział po upadku Związku Radzieckiego i poprzysięga sobie wewnętrzną zemstę. Jakby tak przełożyć te elementy z książki Kaspara Weinbergera do późniejszego tego, co się dzieje chociażby teraz na Ukrainie, no, sekretarz obrony naprawdę wykazał się wyjątkową przenikliwością, tak to nazwijmy.
To jest w ogóle rzecz dużo bardziej kłopotliwa, częściowo też można powiedzieć dla wielu środowisk wstydliwa. To znaczy, ja patrzę troszeczkę na to szerzej, bo od jakiegoś czasu przyglądam się tym kwestiom rosyjskim, czyli tym wszystkim, co się zaczęło dziać od upadku ZSRR od 25 grudnia 1991 roku, kiedy można tak to rzec, trochę upraszczając, że Michał Gorbaczow, ówczesny ostatni sekretarz KCKPZR, podpisał na akt likwidacyjny ZSRR. Ale prawda jest taka, że to w optyce elit rosyjskich nie jest takie proste. Jest oczywiście książka późniejszego znaczącego ekonomisty w latach 90. dla Rosji, czyli Jegora Gajdara, który napisał książkę Upadek Imperium, gdzie niby głównie analizuje kwestie ekonomiczne polityki centralnego planowania, polityki nakazowo-rozdzielczej, ale tak naprawdę sporo pisze o istocie imperium, imperium Związku Sowieckiego, o bólach fantomowych po upadku imperium i to jest książka dużo szersza, wykraczająca poza same bezpośrednie kompetencje Jegora Gajdara. Wiesz, ja się zetknąłem na przykład z takim zdaniem w książce Siergieja Kowalowa, którego trudno o jakieś prosowieckie sympatie podejrzewać, który w końcówce takiej książki wydanej w Polsce w rozmowie...
Czarna nawet.
Tak, tak, tak. Marek Radziwon z nim rozmawia
tak,
i on tam pod koniec tej książki mówi dwie rzeczy, które są szokujące dla polskiej opinii publicznej, czy mogą być szokujące. To znaczy mówi o tym, że Krym nigdy nie był ukraiński. Mówi to Sergiej Kowalow, że to była jakaś aberracja w 54 towarzysza Chruszczowa, że on sobie tam przekazał Ukraińskiej Republice Socjalistycznej ten Krym. I mówi drugą rzecz Sergiej Kowalow, też na kartach tej książki, współtwórca memoriału, podkreślę, zlikwidowanego przez Władimira Putina, ale współtwórca memoriału mówi tak, że to była bardzo zła rzecz, że się imperium rozpadło. To znaczy oczywiście dobrze, że ideologia padła, że te wszystkie iluzje i miazmaty komunistyczne, że to wszystko się wywróciło, ale sam rozpad w rozumieniu granic, napięć między narodowościami, które scalał Związek Sowiecki, to nie była dobra rzecz. Więc część znaczna też inteligencji moskiewskiej czy w Sankt Petersburgu takie zdanie posiadało i ma. To nie jest tylko resentyment byłych funkcjonariuszy KGB. Ale wracając
mówimy tutaj, już wracając do Niemiec właśnie, to pierwsze pojęcie, o którym powiedziałeś, to jest pojęcie zamrażarki zimnej wojny. Że przy wszystkich tragicznych elementach tego, co działo się od 45, powiedzmy, do 89 roku i niewyobrażalnych tragediach i buntach społecznych, ich pacyfikowaniu, no stworzenie jakby pojęcia hegemona, który poprzez swój dyktatorski sposób rządzenia, on no niewątpliwie powoduje to, że właśnie, które bez tego hegemona nie były, no one nie istnieją, tak? Znów, tylko to jest, w tym momencie pojawia się inne akademickie pytanie, czy to jest usprawiedliwienie dla tego, co zrobił hegemon, tak? No bo umówmy się, że rozpad Czechosłowacji, który był, no wyglądał trochę inaczej. I rozwód, czy aksamitny rozwód, tak? Wyglądał inaczej niż chociażby
Słowia już
dezintegracja
wyglądało.
Jugosławii, rzecz jasna. Idźmy dalej. Rzeczywiście, niezależnie od tego, że imperium istnieje, tak jak powiedziałeś, imperium funkcjonuje w realiach strategicznych, a nie tylko lokalnych na poziomie Europy Wschodniej. Tak samo też funkcjonują Niemcy, które są cały czas częścią zachodnioeuropejskich struktur bezpieczeństwa i wiemy o tym, że celem tych struktur jest może nie całkowita dezintegracja, ale niewątpliwie jakaś forma transformacji Europy Wschodniej. Tak? Ta transformacja oczywiście istnieje i działania zachodnio-niemieckiej dyplomacji wobec PRL-u też są jakby elementem globalnego procesu, który ma do tej transformacji jakby szybciej doprowadzić. Ale znów, nadal mamy z tyłu to pojęcie zjednoczenia Niemiec i nadal mamy z tyłu to świadomość, że hegemon się sypie, mówiąc kolokwialnie, i sypie się powiedzmy już od drugiej połowy lat 80. I teraz jaki to ma na przykład związek z reparacjami i z tym, że Niemcy specjalnie nie palą się, tak, do podejmowania tego tematu. I teraz tak. Hans Hermann Hertle po zjednoczeniu Niemiec, jeden z najważniejszych badaczy niemieckich dotyczących zjednoczenia, opublikował rozmowy i dokumenty poświęcone takiej postaci profesora Igora Maksymiczewa. On był profesorem w Instytucie Ekonomiki Światowego Systemu Socjalistycznego. Tak, ja nie chcę tu powiedzieć, że ten instytut był jakimś takim, jakąś podobną instytucją, co nie wiem, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, tak, ale tam pojawiały się bardzo interesujące pomysły analityczne, tak? To było, mówię, to była struktura, to był instytut, to nie była grupa trzech, tak, żeby była jasność znana z realiów PRL-owskich. I tam się pojawiły w 1987 roku analizy cytowane przez właśnie doktora Hertle dotyczące tego, na ile, za jaką cenę ówczesny Związek Radziecki skłonny byłby zaakceptować zjednoczenie Niemiec, tak? To czy o czym mówimy? Zjednoczenie Niemiec, wycofanie jednostek Armii Czerwonej i jakaś forma neutralności Europy Wschodniej. Pojawia się konkretna kwota. Ta kwota to jest około 500 ówczesnych miliardów marek zachodnio-niemieckich. I teraz tak, ówczesny budżet Republiki Federalnej Niemiec Zachodnich pod koniec lat 80. to jest 600 miliardów. To jest kwota księgowa. I oczywiście jakby jasną rzeczą, żeby teraz fantazjuję, gdyby doszło do jakiegoś dealu tego rodzaju, no to nikt nie przekazywałby fizycznie, nie wiem, kilkunastu ton, prawda, wydrukowanych banknotów o wartości tych 600 miliardów. Ale to pokazuje, że mniej więcej od połowy lat 80. dochodzą do Niemiec sygnały, że sprawa zjednoczenia może być jakby przedmiotem jakichś rozmów. I te sygnały też dochodzą do strony polskiej, o czym niedawno pisał redaktor Jean Pomfret, tak, w swoim studium, jak to nazwijmy, o pozdrowieniach z Warszawy, czyli o tym, że polski wywiad zaczynał dostrzegać te elementy i zaczynał prowadzić własną, nie wiem, grę albo próbę zasygnalizowania Niemcom, że się stronie polskiej to nie bardzo podoba, i efektem tego z kolei znów jest to, że być może właśnie wtedy podjęto decyzję o rozwoju współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Tak? I być może właśnie też to doprowadziło do tego, że skoro takie rzeczy się działy, to od końca lat 80. może właśnie wtedy zachodnio-niemiecka dyplomacja też stwierdziła, że w tym momencie może właśnie trzeba rozwinąć kontakty z Polską, no bo Polska w tym momencie też będzie jakimś elementem, który będzie miał znaczenie w procesie zjednoczeniowym, aczkolwiek no, widać bardzo mocno, że Niemcy mogą liczyć się z bardzo poważnymi wydatkami. No i w tym momencie, jeżeli takie wydatki są, no to ogranicza się inne potencjalne wydatki. No, jeżeli nie trzeba w tym momencie płacić reparacji, no to się nie płaci. To jest jakby z punktu widzenia logiki.
Ale w toku swoich badań trafiłeś kiedyś na tego typu informacje, może inaczej. Kto tak naprawdę decydował o tym? My pamiętamy słynne gesty Helmuta Kohla i Tadeusza Mazowieckiego, spotkanie w Krzyżowej, pojednanie, wybaczamy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko pamiętamy, te gesty widzieliśmy. Ale kto tak naprawdę i de facto decydował o tym, że do aktu zjednoczenia może dojść? To było zawsze oczko w głowie polskich komunistów, przede wszystkim Władysława Gomułki, przede wszystkim tego też pokolenia, nie tylko towarzyszy z PZPR, ale także części społeczeństwa, która doświadczyła brutalnie II wojny światowej. Moskwa też nigdy nie była za bardzo zainteresowana tym aktem, z tego co dzisiaj wiemy. Ale kto ostatecznie wynegocjował ten fakt, że do tego zjednoczenia doszło? Co my dzisiaj na ten temat tak naprawdę wiemy?
Główna zgoda na zjednoczenie zapada między dwoma supermocarstwami. Gdyby, co prawda mamy, widzimy po 9 listopada, sytuacja jest taka, że rzeczywiście dezintegracja NRD przebiega szybko, przebiega bardzo szybko. Dla Francji, dla Wielkiej Brytanii, po części dla Stanów Zjednoczonych na początku przebiega zbyt szybko. Bardzo wyraźnie to widać po 9 listopada 1989 roku. Już znamy amerykańskie dokumenty dyplomatyczne i wiemy, że tam pierwsza narracja jest taka, żeby nie sygnalizować Związkowi Radzieckiemu, że Stany Zjednoczone tańczą z radości na murze, tak? Że pewien sceptycyzm jest zachowany. Natomiast w momencie, kiedy jest jasne, że niezależnie od problemów albo aspektów wewnątrzpolitycznych, które są istotne dla kanclerza Kohla, bo my zapominamy cały czas o tym, że kanclerz Kohl jest politykiem przede wszystkim zorientowanym na Republikę Federalną. Tak, to nie jest osoba, która zawsze chciała prowadzić politykę zagraniczną, która tam się dobrze czuła. Polityk Helmut Kohl jako kanclerz będzie zawsze kanclerzem skoncentrowanym na aspektach wewnętrznych. Ale w momencie, kiedy jest jasne, że Kohl będzie zachowywał określoną lojalność wobec świata anglosaskiego, że będzie się musiał skupić na gigantycznym zadaniu, które będzie związane z odbudową i z rekultywacją i z zmianą całkowitego systemu gospodarczego wschodnich Niemiec z olbrzymimi problemami społecznymi i że kiedy też było wiadomo, że to jest zjednoczenie jest jakąś szansą, która może dać Związkowi Radzieckiemu jakiś zastrzyk pomocy finansowej i ten zastrzyk będzie związany z pewnymi również koncesjami politycznymi, bo pamiętajmy, że częścią traktatów zjednoczeniowych i częścią jakby systemu, który prowadzi do zjednoczenia Niemiec, jest również to, że na przykład na terytorium byłej NRD w latach 90. nie miały prawa stacjonować jednostki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tak? No nie jest to formalna neutralność, tak, tej części, ale określone, powiedzmy, konkretne zachowania. Które były jasnym sygnałem dotyczącym.
Podobno przywódcy rosyjscy, bo to chyba nawet Władimir Putin mówi w filmie, w rozmowie z Oliwierem Stone'em, żałują tego, że to nie zostało spisane w postaci jakiegoś aktu o charakterze międzynarodowym, że to była
Znaczy,
tylko usta.
pamiętajmy, że klasyką kończenia wojny jest traktat pokojowy, tak? Z punktu widzenia prawa międzynarodowego klasykiem traktatu pokojowego jest umowa. Traktat pokojowy podpisany w Wersalu, który kończy I wojnę światową. Ale to w tym momencie oznaczałoby na przykład negocjacje przynajmniej ze 160-70 państwami, tak? Czyli z każdym konkretnym członkiem koalicji antyhitlerowskiej. Ja wyobrażam sobie, że przynajmniej 70% takich państw. I nie byłoby to nic dziwnego z punktu widzenia interesów politycznych takich państw, no, postawiłoby jakieś wymagania. Ja nie wiem, czy finansowe, tak? No i teraz sytuacja jest niestabilna. Nie wiemy, jak się zachowa społeczeństwo w NRD. Mamy zmianę w Polsce i w 1989 roku zachodnio-niemieccy dyplomaci sygnalizują, że Solidarność nie jest przygotowana do rządzenia, jest rozbita, nie ma pomysłu na reformy gospodarcze. W zasadzie nie wiadomo, jak się zachowa społeczeństwo z uwagi na nieunikniony szok związany z reformami gospodarczymi. Sytuacja w Związku Radzieckim też nie jest do końca w pełni stabilna. Mamy rok 1990, zaraz pojawia się pierwsza wojna w Zatoce Perskiej, czyli na świecie też nie pojawiają się elementy, które by wskazywały na przesadną stabilność. W 1989 roku w Kosowie dochodzi do zamieszek, o czym my zapominamy, patrząc tylko na byłą Jugosławię, która się zaczyna, powiedzmy, z europejskiego punktu widzenia od niepodległości Chorwacji i Słowenii, to jest rok 91, czyli troszkę później. No ale ten świat stabilny nie jest i w tym momencie, kiedy jest szansa na szybkie zamknięcie danego problemu, no to się to w tym momencie robi, tak? Znów, ale my teraz, to jest też trochę myślenie życzeniowe w tym sensie, no jakbyśmy zawarli taką właśnie jakiś taki Wersal 2, no to zakładamy z góry, no to na pewno takie rzeczy jak reparacje albo inne byłyby rozwiązane. My tego też nie wiemy.
A w jaki sposób teraz Niemcy, w momencie, kiedy już dochodzi do decyzji o zjednoczeniu, próbują, czy w ogóle są zainteresowani jakimiś relacjami z Polską. Znaczy, tak jak to wcześniej powiedziałaś, i to jest słuszna uwaga, bo to już było widoczne i nakreślone i wreszcie też przybliżone polskiemu odbiorcy przez Friedricha Naumanna w książce Mitteleuropa. To znaczy, że Niemcy zawsze jakiś projekt owej Mitteleuropy, czyli Europy Środkowo-Wschodniej, mają jakieś wyobrażenie, złamaniem tego tylko paradygmatu, była polityka nazistowska, gdzie tam widziano tylko po prostu tam podbój, wyeliminowanie tych Słowian jako nienordyków i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie no, Niemcy zawsze projektowały sobie w jakiś określony świat, w sposób Europę Środkowo-Wschodnią. To zresztą się pojawia też dużo wcześniej, bo jeszcze w okresie rządów Fryderyka i Katarzyny Wielkiej, gdzie w sumie powstaje koncepcja takiego tworu, jakim jest Europa Środkowo-Wschodnia. Ale potem jest ten konkretny projekt Friedricha Naumanna jeszcze w okresie I wojny światowej, Mitteleuropy. Czyli z tego zjednoczenia Niemiec wschodnich i zachodnich, jak Niemcy widzą to wszystko, co dzieje się na wschód od Odry? Nie tylko Polskę, bo to jest cały konglomerat państw.
Henryk Jasik próbował coś takiego odpowiedzieć na tego typu pytania, kiedy już w 1900, pod koniec grudnia, dokładnie 11 grudnia 1989 roku, rząd już się zmienił. Jasik, dyrektor, dyrektor ówczesnego jeszcze Departamentu Pierwszego MSW, i przygotował, podpisywał tak, notatkę informacyjną, informację dotyczącą tego, co może się jego zdaniem stać z Niemcami właśnie po zjednoczeniu. To jest ważne, bo jeszcze nie wiemy, że będzie konferencja 2+4, jeszcze nie ma oświadczenia w Ottawie w 90 roku, tak, jeszcze nie ma układów zjednoczeniowych fizycznie podpisanych. Dlatego to ciekawa jest ta perspektywa, bo ona znów pokazuje pewien dylemat. Z jednej strony Niemcy wiedzą, że osiągają to, czym wszystkie rządy, to deklarowały wszystkie zachodnie niemieckie rządy od 1949 roku. Tak? To marzenie jest spełnione w tym momencie, ale wbrew pozorom to jest najważniejsze, no bo teraz przychodzi do ciężkiej pracy, która jest związana z tym, żeby odtworzyć gospodarczo NRD. To jest pierwszy element, że teraz podstawą działania jest odbudowa byłych wschodnich landów, byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. I co więcej, co jest ważne, Jasik uważa i wywiad polski uważa, że jeszcze w grudniu i później, w pierwszych miesiącach 1990 roku, nie jest wykluczony niekontrolowany wybuch społecznego niezadowolenia. Co może z kolei tłumaczyć taką, a nie inne podejście później Niemiec do Unii Walutowej i przygotowanie tej Unii zgodnie z potrzebami społecznymi, a nie zgodnie na przykład z praktycznym rachunkiem tego, ile jest warta wschodnio-niemiecka marka. Ale z drugiej strony, dopiero po wejściu i jakby zintegrowaniu się w terytorium byłej NRD, no pojawi się pytanie, co dalej. I z jednej strony Niemcy były zainteresowane już zjednoczone na tym, żeby Europa Wschodnia była elementem stabilnym, żeby tam nie dochodziło do jakiejś formy niekontrolowanej zmiany politycznej i żeby pewien postęp był, ale nadal wszelkie relacje, które zdaniem wywiadu miały być później utrzymywane, nadal będą opierały się na strategicznej nierówności. Z uwagi na potencjał Republiki Federalnej Niemiec, z uwagi na nierozwiązane problemy finansowe, z uwagi na zadłużenie, z uwagi na to, że z punktu widzenia potencjału gospodarczego zawsze kraje Europy Wschodniej będą, też mówimy o przełomie 89-90, zawsze będą partnerem słabszym. I co więcej, ci partnerzy słabsi mają strategiczny interes polityczny w tym, żeby związać się ze strukturami zachodnimi, a te struktury zachodnie, znaczy wejście do struktur zachodnich, chociażby geograficznie prowadzi przez Niemcy, a że ponieważ wiemy już później, już pewnym pomysłem polityki amerykańskiej już po zakończeniu przełomu jest formuła, która się nazywa partnerstwo w przywództwie, bo taką ta administracja amerykańska zaproponowała Niemcom, czyli jakby zgodziła się na dominującą rolę Republiki Federalnej w Europie. Być może także po to, żeby zgoda na takie funkcjonowanie pewnie była też obwarowana tym, w jaki sposób, co o czym pisze Pomfret, administracja amerykańska też prowadziła relacje z Polską. Czyli nawet jeżeli przyjmujemy, że rzeczywiście na tym potężnym mocarstwem w Europie będą Niemcy, przecież kilka lat później pojawia się pojęcie Maastricht, pojęcie Unii Walutowej i rozszerzenie integracji europejskiej, ale nadal, jak można sądzić, przynajmniej mimo, że to jest moja hipoteza, wyobraziłbym sobie, że gdzieś kiedyś w jakichś nieoficjalnych rozmowach ze strony amerykańskiej padł jakiś komunikat. No dobrze, tak, oczywiście są problemy nierozwiązane z wami, rzeczywiście problemy reparacji mniejszości innych i wy się boicie Niemiec i nawet Amerykanie byliby skłonni to zrozumieć. Natomiast z punktu widzenia problemów bezpieczeństwa i wyjścia z obszaru postsowieckiego, no te relacje polsko-niemieckie muszą po prostu być. Tak? Niezależnie od tego, jak dużo problemów tam po prostu jest i być może jakąś koncesją strony amerykańskiej jest właśnie to, o czym pisał redaktor Pomfret, że jeżeli istnieje, powiedzmy na poziomie tajnych służb, pewna zinstytucjonalizowana nieufność i potrzeba, o której na przykład kiedyś w latach 90. wypowiedział się profesor Jerzy Konieczny, ówczesny szef Urzędu Ochrony Państwa, tak bardzo elegancko, medialnie, takiego byśmy obecnie powiedzieli mema zrobił, to powiedział, że on bardzo cieszy się z polskich sąsiadów, ale on chce tym sąsiadom się bardzo dokładnie przyglądać. I być może jakaś forma wspólnego przyglądania się polsko-amerykańskiego była, bez jakichś może jakichś dużych, specjalnych, złych zamiarów, ale po prostu ona wychodziła z typowo anglosaskiej czy też amerykańskiej jakby podstawy, że owszem, zaufanie jest niezłe, ale kontrola też niezła. W taki sposób, jak się teraz mówi, lewarowano tak, jakieś formy polityki zachodnio-niemieckiej.
No dobrze, i
się
dochodzimy.
Zrobiła geopolityka na koniec.
Nie, nie, dobrze, dobrze, no bo okazuje się, że ten Szczecin, proszę bardzo, tutaj wielki świat wokół niego orbituje. To jest jedno z.
No chyba
zresztą.
No nie jest przypadkiem, że mamy siedzibę korpusu natowskiego w Szczecinie, tak?
No, teraz to właśnie w wyniku tej rozmowy to jest coraz bardziej, drogi profesorze, zrozumiałe. Zresztą Szczecin to jest jedno z moich ulubionych miast w Polsce, tak. Tak w ogóle, zresztą z osobistą historią rodzinną, gdzie po wojnie uczyła się
no,
moja
jeszcze
mama,
zareklamujmy,
bo nie
o
bardzo.
serii Świat wobec Szczecina i czekamy na kolejne tomy. Jeden z ważniejszych czeka na nas, mianowicie no, jestem zainteresowany tym, w jaki sposób w tomie, którego jeszcze nie ma, ale mam nadzieję, że względnie szybko będzie, w jaki sposób będą opisane rosyjskie reakcje na Szczecin. Tak, no bo to jest.
Ciekawe, ale jeszcze jedna rzecz, bo chcę tutaj kropkę na D. Wiem, że czas jest nieubłagany postawić. Przedstawiłeś te różne warianty zachowania się dyplomacji niemieckiej. Wyszliśmy od tego roku 1970, kluczowego zwłaszcza dla polityków SPD, którzy w zasadzie do lutego, a nawet kwietnia 2022 roku kontynuują politykę Ostpolitik. Zresztą rozmawiałem kiedyś z mieszkającym w Polsce Niemcem, który powiedział, że jeszcze w okresie przedwakacyjnym ubiegłego roku kanclerz Scholz cały czas tak traktował kwestię ukraińską, że to jest jednak cały czas sprawa obszaru postradzieckiego i Europie nic do tego. Krótko mówiąc, bo to jest ważne, Ostpolitik skończyła się twoim zdaniem, czy się nie skończyła? Ty masz szerszą perspektywę, często patrzysz z tej perspektywy niemieckiej, bo masz po prostu z Zielonej Góry blisko. Zresztą cały tamten region dobrze rozumie, dobrze ma ucho ustawione, czy Gorzów Wielkopolski, czy Zielona Góra, czy Szczecin na politykę niemiecką. Więc jak tak przystawiasz ucho do tego wszystkiego, co się dzieje za zachodnią granicą Odry, to jaki wyczuwasz nastrój? Czy to jest gra na przeczekanie, czy jednak rzeczywiście Władimir Putin tym gestem zrywa 50-letnią praktykę właśnie Ostpolitik w sposób nieodwołalny? Jak ty to widzisz?
Ja bym powiedział, że wszystko naraz. Bo to jest poprawna odpowiedź. Z jednej strony no, agresja złamała tabu w Niemczech. Tak? No, bo nam się to nie podoba czasami, jak Niemcy podchodzą do dostaw broni i być może to podejście powinno być inne. Ono jest bezpośrednim wynikiem tego, jak wyglądała, nie wiem, reedukacja polityczna i podejście do broni, do wojska, do armii po 1945 roku jako próba skrajnego wyeliminowania militaryzmu i zachowań, które doprowadziły do tragedii II wojny światowej. Tak? I teraz no, dla nas nie jest to dobrze, ale ta polityka właśnie wyeliminowania takich elementów przynosi efekty, tylko te efekty są z polskiego punktu widzenia czasami są szokujące. Więc to jest raz. Druga sprawa, no, Rzeczywiście podstawą polityki wschodniej było to, że my nie będziemy specjalnie dokonywać moralnej egzegezy zachowań bieżącego władcy Kremla, tylko będziemy próbowali z nim rozmawiać. Tak? To jest jeżeli z punktu widzenia tej technologii, no to ta technologia być może, która ona być może nie jest specjalnie widoczna, nie wiem, na zewnątrz, ale wydaje mi się, że ona gdzieś jest. Bardziej czasami, kiedy się czyta wypowiedzi kanclerza Scholza w rozmaitych gremiach, tam zawsze się pojawia takie bardzo eleganckie zdanie, że jeżeli będą spełnione warunki, to jakiś powrót do jakichś rozmów będzie możliwy. Mimo że cały czas, jak są inne też wersje w rodzaju, czy inne tezy w rodzaju potępienia agresji i tak dalej. Ja bym z ostateczną oceną polityki wschodniej, czy ona rzeczywiście się skończyła, czy nie, mimo wszystko bym poczekał do zakończenia wojny. Tak?
Rozsądnie, bo też tak myślę, że to nie jest wcale przesądzone. Ale
bo nawet jeżeli, przepraszam, ja teraz zrobię sobie jakiś taki pomysł, jeżeli przyjmujemy, że jest jakieś bardzo miłe miasto w Ameryce Południowej, znane z tanga, i tam w jakiejś kafejce pije kawę trzeci sekretarz ambasady RFN z drugim sekretarzem ambasady Federacji Rosyjskiej, być może jest jakiś kanał rozmów na bardzo niskim szczeblu, tak? Albo się przez przypadek zderzają na przyjęciu dyplomatycznym. Znów, jeżeli takie rzeczy się dzieją, mimo że ja teraz całkowicie fantazjuję, ja nie wiem, na ile tego typu kontakt mógłby być bezpośrednio analizowany w kontekście całości tak dużej polityki, jaka była polityka wschodnia. Bo pamiętajmy, że to było jednak politykę wschodnią prowadzili doradcy o bardzo wysokim poziomie wpływów politycznych w Republice Federalnej, tacy jak Egon Bahr, mówimy tu po stronie radzieckiej o postaci już zapomnianej, takiej jak Walentin Falin, prawda, który później w KPZR był szefem Wydziału do Spraw Stosunków Międzynarodowych, był ambasadorem w Republice Federalnej Niemiec również. Więc poczekałbym, albo nie formułowałbym ostrożnie publicznie jakikolwiek test co do tego, co się działo. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś będzie miał wpływ na politykę wschodnią, to raczej ekonomia i środowiska przemysłowe. Tak? Bo jeżeli przyjmowaliśmy za ogólną tezę polityki wschodniej, że w momencie, kiedy będziemy handlować, to handel i ekonomia doprowadzi do jakiegoś złagodnienia obyczajów i ona wykluczy z uwagi na czyli tanią energię i pieniądze dla państwa, które posiada surowce. Jeżeli to ma doprowadzić do jakiegoś ograniczenia, nie wiem, imperialnych tendencji, jakiejś agresji politycznej, no to się nie sprawdziło. Tak? Natomiast pytanie, co z tym będzie dalej, tak? Mówię, to jest w tym momencie, to zależy też od tego, w jaki sposób będzie się rozwijała ekonomia przez najbliższe kilka lat. Zależy od tego, jakie będą wybory, jak skończą się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. To już jest geopolityka na poziomie meta. Ale jakby skonkludując, w momencie zakończenia wojny i gdzieś w okresie 2-3 lat po zakończeniu wojny będę mógł próbować coś powiedzieć. A wcześniej to obecnie to jest czysta spekulacja.
Drobny aneks, profesorze, muszę poczynić, to znaczy,
oczywiście,
kiedy mówiłeś o demilitaryzacji Niemiec i o tych nastrojach takich lewicowo-pacyfistycznych, które są dosyć powszechne w Niemczech, czasami nawet wręcz bym powiedział widoczne w Berlinie, gdzie jest emanacja czasami owego lewicowego...
O ile Berlin to Niemcy, tak.
No właśnie, ale to zostawmy na uboczu, ale
dobrze.
Kiedyś profesor Dudek zwrócił uwagę na taką rzecz, że może to i dobrze, że Niemcy na przykład 2 czy 3% PKB nie przeznaczają właśnie na zbrojenia. Więc to jest takie groźne memento, bo jak sam dobrze wiesz...
Znaczy to dużo lepiej na chwilę politykę wschodnią, tak? Jeżeli przyjmujemy i patrzymy na taką, powiedzmy, warstwę medialną albo przeciki rozmaite, które się pojawiły. No jeżeli rzeczywiście jeszcze powiedzmy do kilku pierwszych tygodni po rozpoczęciu wojny Niemcy niespecjalnie były przekonane o tym, że Ukraina poradzi sobie militarnie w tej fazie konfliktu, ale ona sobie poradziła, tak? I mieliśmy w zeszłym roku bodajże w Berlinie konferencję na temat odbudowy Ukrainy. Możemy z jednej strony powiedzieć, no dobra, tak? Czyli zrobiliśmy konferencję i ukraińska delegacja, Polska również, polski premier też tam był. I co, tak? Czyli ukraińska delegacja przyjechała do kraju, który de facto kilka tygodni czy za kilka godzin po rozpoczęciu konfliktu tak na dobrą sprawę postawił na tym kraju krzyżyk. prawda? A rozmawiamy dalej. I to jest ta ogólna mechanika prowadzenia polityki zagranicznej, o której też wspomniałeś, cytując Kissingera. I ja bym też w tym kontekście patrzył na politykę wschodnią, tak? No bo to są dwie, tak? Z jednej strony, czym się po prostu dogadamy, tak? Z drugim wrogim blokiem, to jest to pierwszy meta poziom polityki wschodniej, a drugi taki, czy w ogóle można z nim rozmawiać. Problemem być może też jest w relacjach polsko-niemieckich również jest to, że my czasami mylimy miejsce romantyzmu w polityce zagranicznej, miejsce tego, że interesy, powiedzmy, strategiczne to jedno, a bezwzględna walka tak na poziomie takiej codzienności to jest coś innego. No i może dobrze, że ten konflikt ukraiński nam parę rzeczy przypomniał bardziej szybciej niż później, i może warto skorzystać z takich doświadczeń, tak, które są gdzieś obok.
Pełna zgoda. Też uważam, że każdy kryzys zmusza nas do nowych działań, nowego myślenia, przemyślenia tego, co do tej pory robiliśmy.
A
I
jeżeli seria
też
Wydawnicza Świat wobec Szczecina komuś pomoże w takim myśleniu, to ja się bardzo cieszę. Ja
ja
myślę, że
również.
wydawcy również.
Ja również i liczę, że kiedyś będziemy mogli się tutaj spotkać w Warszawie, też na jakiejś szerszej debacie, wykorzystać Twoją wiedzę, Twoją orientację w tym, co w Niemczech się dzieje, na co bardzo liczę. Tytusie,
Ja mam nadzieję również, tak.
bardzo
Również
dziękuję
cieszę
za
się
to,
na
że
spotkanie.
dzisiaj czas nam poświęciłeś. Może niedługo zobaczymy się w Szczecinie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim Państwa
Dziękuję również
gościem.
Tobie, dziękuję Państwu. No i zapraszam do lektury.
Tak jest. Dzisiaj moim Państwa gościem był doktor habilitowany Tytus Jaskółowski, profesor w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierownik Katedry Historii Najnowszej i Myśli Najnowszej Uniwersytetu w Zielonej Górze. Bardzo serdecznie też Państwu za uwagę i czas poświęcony. Dziękuję.